Witam Państwa na pierwszym w tym roku wykładzie Dominikańskiej Szkoły Wiary. Dzisiaj profesor Zbigniew Danielewicz opowie nam o czymś, co jest sercem naszej wiary, a o czym mam wrażenie większość z katolików, w ogóle większość z chrześcijan myśli dość rzadko, mianowicie o ponownym przyjściu Chrystusa. Mój kolega, który tam zasiada przy kwestiach technicznych, kiedy tutaj jechał, widział samochód z megafonami, którego kierowca zapowiadał właśnie przez te megafony, że Wrocławiowi już wkrótce grozi apokalipsa. No, szkoda, że o apokalipsie, końcu świata i ponownym przyjściu Chrystusa mówi się właśnie głównie w tym tonie. Dzisiaj od profesora Danielewicza dowiemy się, jak powinniśmy o tym myśleć i jakoś uwrażliwimy się na to. Przekazuję panu profesorowi głos.
Pracowity głosiciel dobrej nowiny, cokolwiek ma na myśli głosząc. Trochę jeszcze zjedźmy niżej, jeśli można. Może ja bym trzymał w ręku? Tak? Można? Dobrze. Obniżmy lekko. Jeszcze proszę. Tak jest. Tytuł mojego wystąpienia: Paruzja Chrystusa, nadzieja współczesnych chrześcijan. Mam nadzieję, że w ciągu 50 minut, bo tyle to mniej więcej potrwa, nie zamęczę Państwa i siebie tym tematem, a nuż coś do nas dotrze. No więc do rzeczy. Podczas wniebowstąpienia, gdy Jezus w obecności apostołów uniósł się w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu, apostołowie usłyszeli od dwóch mężów w białych szatach: ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Ta prosta zapowiedź, wyrażona na początku dziejów apostolskich, zapowiedź paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa, wyraża jasny i mocny przekaz Nowego Testamentu. On przyjdzie ponownie, a jego uczniowie mają na niego czekać, bo dokonane dzieło zbawienia musi się dopełnić. Pokolenie apostołów i kilka następnych żyło w przekonaniu, że powrót nastąpi niebawem. Minęło już jednak 2000 lat od tego wydarzenia. Dziś uwierzyć w paruzję i żyć nadzieją paruzji jest nie lada trudem duchowym i intelektualnym, bo musimy uporać się ze świadomością, że nadzieja oczekiwania bliskiego końca wielokrotnie w ciągu minionych wieków nie doczekała się spełnienia. A ponadto musimy się skonfrontować z rozwojem wiedzy teologicznej i przyrodniczej, której rezultaty wiele wnoszą w obszar myślenia o przyszłości ludzkości, ale też całej Ziemi i kosmosu. Spróbujemy więc w ograniczonym zakresie wejść w ten trud i poszukać uzasadnienia dla życia nadzieją paruzji 20 stuleci po wniebowstąpieniu. Można zaryzykować stwierdzenie, że dziś w świadomości potocznej termin paruzja, jeśli jest rozpoznawany, to utożsamiany jest z końcem świata czy innymi podobnymi i mocno zużytymi ostatnio terminami jak apokalipsa czy Armagedon. Łącznie ewokują one wyobrażenie apogeum nieszczęść, klęsk i katastroficznego końca. Teologicznie rzecz biorąc, trudno o większe uproszczenie. To, co paruzja kończy, jest niepomiernie mniej ważne od tego, co rozpoczyna i co treściowo ze sobą niesie. Paruzja bowiem jest niejako tożsama ze zmartwychwstaniem umarłych, z sądem ostatecznym, z odnowieniem wszechświata i nastaniem nowego nieba i nowej ziemi, czy mówiąc językiem świętego Pawła, z nowym stworzeniem. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że jest z tymi wydarzeniami wewnętrznie zespolona. To one właśnie tworzą jej zawartość. Patrząc więc z naszej doczesnej perspektywy, paruzja owszem kończy ten świat, ale otwiera na nieskończenie bogatszy i lepszy. Jako koniec świata łatwo utożsamiana jest sądem, karą i gniewem Bożym. Może więc nie dziwić, że wiara w jej nadejście, a tym bardziej oczekiwanie jej z nadzieją nie jest powszechne. No bo kto by tęsknie wypatrywał nadejścia srogiego sądu? Dlaczego w takim razie ostatnie słowa Biblii są tęsknym wołaniem: Maranata, przyjdź Panie Jezu? Dlaczego psalmista pisze: niech cieszy się niebo i ziemia raduje, niech szumi morze, niech się weselą pola i wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo nadchodzi sądzić ziemię? Dlatego, że nic radośniejszego, nic szczęśliwszego jak paruzja nie czeka nas w przyszłości. Jej nadejście otrze wszelką łzę, usunie smutek, lęk, przyniesie wreszcie spełnienie ewangelicznych błogosławieństw. We wspólnocie wierzących, gdy wiara w paruzję jest dobrze przeżywana, to budzi radość, rozpala nadzieję. Dodaje sił, nie wywołuje natomiast lęku, ani co gorsza, nie jest odstawiana na boczny tor jako jakiś kosmiczny i w gruncie rzeczy obojętny paragraf wiary. Ponadto wiara w paruzję i jej oczekiwanie z nadzieją nie odsuwa od zajmowania się sprawami doczesnymi, jak to nieraz zdarza się w sektach ucieczkowych, ale przeciwnie, zyskawszy właściwy dystans do spraw tego świata, poświęca im się należną uwagę i trud. Dobrze wyraził to parę wieków temu Marcin Luther w słowach: gdyby jutro miał nadejść koniec świata, dziś jeszcze posadziłbym jabłonkę. Sądzę, że należało to powiedzieć i podkreślić już teraz, zanim jeszcze poziom uwagi słuchaczy naturalnym biegiem rzeczy osłabnie z następnymi minutami. Rozumiemy, że omówienie treści implikowanych przez paruzję, czyli sąd, ostateczne zmartwychwstanie, powszechne nowe stworzenie, wyraźnie wykracza poza temat i ramy tego wystąpienia, to też przyjmując, że paruzja będzie niczym brama wprowadzająca nas w ostateczną rzeczywistość, zatrzymajmy się w niej i przyjrzyjmy temu, co tworzy jej specyfikę. Otóż wydaje się, że przede wszystkim są to dwa zagadnienia. Czas jej nastania oraz poprzedzające ją znaki. Obydwa te wątki znajdziemy w bezpośrednim pytaniu apostołów do Jezusa, zapisanym u Mateusza: powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Odpowiedzi Nowego Testamentu na to pytanie wydają się iść dwutorowo. Z jednej strony da się zaobserwować naukę o znakach zapowiadających szybkie, bliskie przyjście, natomiast z drugiej, szczególnie w późniejszych warstwach Nowego Testamentu, znajdziemy akcent kładziony na tak zwaną eschatologię antycypowaną w teraźniejszości, na już występującą obecność zmartwychwstałego Chrystusa w życiu Kościoła oraz na odrzucenie pytania o znaki, a skoncentrowanie się na czuwaniu. Warto tu nadmienić, że ten drugi nurt współgra z jednym ze znaczeń greckiego terminu parousia, oznaczającego zarówno przyjście, jak i właśnie obecność. Eschatologia antycypowana w teraźniejszości mówi więc, że w istocie zmartwychwstały Chrystus już cały czas jest obecny, że paruzja stale ma miejsce w Kościele, ponieważ żyjemy w czasach ostatecznych. Stąd też przyszłe, powtórne przyjście nie powinno być przedmiotem historycznych spekulacji, gdyż nie będzie ono efektem żadnego historycznego procesu. Akcent na eschatologiczne już dokonanego zbawienia oraz na przypomnienie o tym, czego jeszcze nie ma, odnajdziemy też w nauczaniu ostatniego soboru. W konstytucji dogmatycznej Kościele przeczytamy: obiecane tedy odnowienie, którego oczekujemy, już się rozpoczęło w Chrystusie, postępuje dalej w zesłaniu Ducha Świętego i przez Niego trwa w Kościele. Już przyszedł zatem do nas kres wieków, już ustanowione zostało nieodwołalne odnowienie świata i w pewien rzeczywisty sposób już w doczesności jest ono antycypowane. Koniec cytatu. A na razie żyjemy w tak zwanym historycznym międzyczasie, który jest czasem danym dla Kościoła, czy międzyczasie między niebowstąpieniem a paruzją, który jest czasem danym dla Kościoła, by wzrastał. Jest to też czas działania Ducha Świętego i głoszenia Ewangelii oraz czas, szansę na nawrócenie zyskane dzięki temu, że miłosierny Bóg, jak to ujmuje katechizm Kościoła katolickiego, póki co odkłada paruzję. Z trendem omawianej w tym momencie eschatologii antycypowanej w teraźniejszości współgra też współczesna egzegeza tekstów Nowego Testamentu mówiących o prodromach paruzji, czyli znakach paruzji, znakach ją zapowiadających. Wykazuje się tutaj, iż przede wszystkim zawierają one wezwanie do czujności, która sama w sobie jest już czynnikiem przemiany i nawrócenia, tego podstawowego zadania, jakie stoi przed każdym wierzącym. Jakkolwiek silną czulibyśmy dziś pokusę, czy w jakimkolwiek innym czasie w historii, by razem z naszymi poprzednikami z ubiegłych stuleci odczytywać i identyfikować tu i teraz poszczególne znaki, to kluczem pozostaje wezwanie do czujności. W tej teologii znaków czasu ważny jest nie konkretny dzień paruzji, ale osobista, wyrażona już dzisiaj odpowiedź każdego wierzącego na wezwanie Chrystusa, czyli innymi słowy nawrócenie. Co istotne, to odpowiedź w postaci nawrócenia, jak wspomina i katechizm, interpretując tutaj słowa z drugiego listu świętego Piotra, może dzień paruzji przyspieszyć, natomiast brak nawrócenia wiernych może ją oddalić. Co do samej natury nowotestamentalnych prodromów paruzji, które są w większości przypadków zapowiedziami nasilenia się zła, nieszczęść, klęsk naturalnych tuż przed nią, można dostrzec, że owszem, znajdują one swoje wypełnienie w historii, lecz nie tyle w jakimś jednym jej momencie, ale stale, wiek za wiekiem, gdyż zło, nieszczęście i klęski zawsze były obecne w historii i zawsze przekraczały ludzkie wyobrażenie i wytrzymałość. Nie dziwią więc podnoszone pokolenie za pokoleniem wołanie do Boga o położenie im kresu poprzez właśnie paruzję. Znaki, które są i były wypełniane permanentnie wiek za wiekiem, ukazują nie tyle chronologię czasów ostatecznych, co opis stałych struktur, jakie w gruncie rzeczy zawsze istniały i istnieją w historii. Wiele znaków związanych jest z katastroficznymi wydarzeniami w świecie natury i w kosmosie. Czytamy między innymi: w dniu pańskim niebo ze świstem przeminie, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Taki połączony konglomerat kilku wypowiedzi z Ewangelii, cytatów z Izajasza oraz drugiego listu świętego Piotra. Spektakularność tych opisów przez wieki rozbudzała bogactwo interpretacji i wielkie emocje. Współczesną egzegezę biblijną przynajmniej kilka dekad temu wprawiała w zakłopotanie. Jeden z egzegetów w znanej pracy dotyczącej Nowego Testamentu i przyszłości kosmosu po wnikliwej analizie wyjaśniał, że choć czytamy w Nowym Testamencie o katastrofach kosmicznych przy końcu świata, to intencja autorów natchnionych była zgoła inna. Obrazowa, apokaliptyczna narracja przyszłych wydarzeń ma w całej rozciągłości charakter metaforyczny i nie mieści się w przekazie doktrynalnym autorów Nowego Testamentu. Przyszłość kosmosu to dziedzina nauk przyrodniczych, a nie teologii. To opinia swojej książki, wniosek końcowy Antona Wochtle, Nowy Testament i przyszłość kosmosu, rok 70. I słusznie, jak najbardziej należy do nauk przyrodniczych, a nie do teologii, ale to właśnie dzisiejsza wiedza o kosmosie i historii życia na Ziemi jak najbardziej dopuszcza myślenie o katastrofach, które z punktu widzenia ich uczestników mogą przyjąć wymiar apokaliptyczny. I takich katastrof było już w przedludzkiej historii życia na Ziemi wiele. Na skutek uderzenia asteroidy przynajmniej dwa razy życie na Ziemi prawie w całości zostało zniszczone. Słynne uderzenie 65 milionów lat temu na Jukatanie, dinozaury i 3/4 życia, prawda? 200 milionów lat temu w okresie Permu inna katastrofa również natury kosmicznej, też przypuszczalnie asteroida, w 90-kilku procentach wszystkie formy życia znikły. Więc takich katastrof było już wiele w przedludzkiej historii życia na Ziemi. Na skutek uderzenia asteroidy przynajmniej dwa razy życie na Ziemi zostało zniszczone. Podobne rezultaty przynosiły też potężne wybuchy wulkanów, na przykład na Jawie, tutaj nie pamiętam dokładnie okresu, ale też są to też setki, są to miliony albo setki tysięcy lat. Duże przemieszczenia płyt tektonicznych, które również miały miejsce i w konsekwencji tsunami, ogromne trzęsienia ziemi, czy też przebiegunowania, które również kilka razy wystąpiły. Wtedy jednak nie było ludzi. Gdyby w trakcie ich zaistnienia żył jakiś obserwator, to nie inaczej jak właśnie językiem biblijnej apokaliptyki by je opisał. To właśnie dzięki naukom przyrodniczym dzisiaj wiemy, że w kosmosie, w historii życia na Ziemi, prawie 4 miliardy lat, normą są raczej takie gwałtowne wydarzenia i przemiany, a wyjątkiem obejmującym ledwie 10 tysięcy lat ludzkiej cywilizacji jest w miarę spokojna nasza egzystencja w obrębie cieniutkiej warstwy biosfery na jednej z planet. Słowem, język apokaliptyki w opisie przyszłych katastrofalnych wydarzeń może wcale nie okazać się metaforyczny. W kontekście interpretacji znaków końca pojawiało się często pytanie o stan świata przed paruzją. Czy osiągnie stopień rozwoju bliski doskonałości, czy raczej stanie na krawędzi upadku? W tradycji teologicznej odnajdziemy stanowisko popierające obydwa rozwiązania. Koncepcja optymistyczna wychodzi od przekonania, że wcielenie nastąpiło w optymalnym, wybranym przez Bożą mądrość momencie historii. Podobnie też w odpowiednio dojrzałym momencie nastąpi paruzja, która niczym iskra, to termin Teilharda de Chardin, wystrzeli z materii fizycznej i organicznej. Paruzja ma być żniwami tego, co dojrzało już. Z kolei koncepcja pesymistyczna, zdająca się mieć wiele więcej zwolenników i silniejsze podstawy biblijne, głosi, że wcielenie Chrystusa nastąpiło w momencie najgłębszego upadku ludzkości, zdanie świętego Augustyna, gdyby nie ono, plan zbawienia mógłby nie zostać zrealizowany. I w analogicznym momencie dziejów nastąpi paruzja. Taki charakter atmosfery końca oddaje większość prodromów Nowego Testamentu, mówiących o wojnach, kataklizmach, chorobach i upadku moralnym, prodromów, które znajdując spełnienie w całym biegu historii, z pewnością znajdą je także u jej kresu. Jak pisał przed laty kardynał Ratzinger, to nie dziejowa dojrzałość poprzedza kres i prowadzi do kresu, ale przeciwnie, rozpad, niezdolność przyjęcia tego, co Boże, opór przeciwko Bogu. W podobnym tonie też katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że Kościół musi przejść ostateczną próbę i prześladowania, a do chwały droga wiedzie przez Paschę. Tutaj cytat, królestwo nie wypełni się zatem przez historyczny triumf Kościoła, ale przez zwycięstwo Boga nad rozpętaniem się i buntem zła. Czy jesteśmy skazani więc na interpretacyjne albo-albo, wersja pozytywna czy pesymistyczna? Sądzę, że przezwyciężenie opozycji zawartej w pytaniu o stan świata i Kościoła przed paruzją można szukać w jednoczesnym uznaniu głębokiego upadku, nieszczęść i klęsk oraz osiągnięcia przez ludzkość i Kościół pewnego optymalnego stopnia rozwoju. I tutaj Mateuszowa przypowieść o chwaście i zbożu mówi, że nie tylko zboże, ale i chwast dojrzewa do żniwa, czyli do końca świata. Człowiek w przypowieści, który posiał dobre zboże, a nieprzyjaciel dosiał mu chwast, mówi ostatecznie do swoich sług. Pozwólcie obojgu rość aż do żniwa. I taki dwutorowy wzrost obydwu zdaje się potwierdzać historia. Z jednej strony dostrzegamy pasmo nieszczęść, klęsk, wojen, a z drugiej przez wszystkie wieki, a szczególnie trzy ostatnie, trwał rozwój cywilizacji, techniki medycyny, demokracji, kultury. Obydwa nurty były ze sobą nierozdzielnie splecione. Odkrycia z medycyny czy fizyki bywały przecież dobrodziejstwem lub przekleństwem dla ludzkości. Toteż próba wycięcia wyłącznie chwastu nie obyłaby się bez szkód w zbożu. Również i w naszych czasach mamy podstawy widzieć symptomy bliskiego żniwa, obserwując dojrzałe zboże i dojrzały konkol. Za soborową konstytucją Gaudium et Spes możemy powiedzieć, że w sercach żyjących w naszym wieku ludzi budzi się zatem radość i nadzieja, smutek i trwoga. Możemy też ostrożnie postawić następującą tezę. Oczekiwanie z nadzieją przez katolika końca świata i bliskiej paruzji teraz, na progu trzeciego tysiąclecia, nie będzie bynajmniej zajęciem postawy sekciarskiej, patologicznej, socjologicznie czy psychologicznie, o ile tylko w centrum takiej postawy nie będzie stała sprawa jakiejś daty czy konkretnych wypełniających się znaków, ale oczekiwanie prowadzące do nawrócenia. Możemy wypatrywać paruzji, ponieważ, jak to zwięźnie ujmuje katechizm, przyjście eschatologiczne może nastąpić w każdym momencie. W dalszej części mojego wystąpienia chciałbym przejść do próby uzasadnienia tej nadziei, rozwijając pewne intuicje teologiczne po linii interpretacyjnej wskazanej w przypowieści o zbożu i chwaście. Zacznę jednak od pytania o przyczyny odrzucenia wiary i nadziei na paruzję w naszych czasach. Ewangelijne zapowiedzi końca świata układają się, jak na pewno zauważyliśmy, niekiedy w pary zdające się wzajemnie sobie przeczyć. Na przykład słyszymy o zapowiedziach wojny, a jednocześnie ma być głoszony pokój i bezpieczeństwo. Jedna z takich par dotyczy możliwości odczytania czasu paruzji. I tutaj z jednej strony słyszymy, że koniec da się rozpoznać wyraźnie, niczym znaki przemian w naturalnych cyklach przyrody. Tu jest mowa w Ewangeliach o liściach i sokach na drzewie figowym jako znak bliskiego lata. Jezus odpowiada w całej mowie na pytanie apostołów, które było przedtem przytoczone, podając szereg znaków, na które należy uwagę zwrócić. A z drugiej strony natomiast koniec będzie zupełnie nieprzewidywalny. Przyjdzie nagle jak bóle narodzącą, jak złodziej w nocy. Przyjdzie tak, jak cytat z Mateusza, jak przed potopem, gdy jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Jak pogodzić ten dialektyczny dwugłos dotyczący odczytania znaku bliskiego przyjścia? Być może następująco. Stan świata przed paruzją będzie ewidentnie wskazywał na jej bliskość, bo spełniają się znaki czasu końca. Ale i tak większość czy wielu nie uwierzy. Dlaczego wielu nie uwierzy? Po pierwsze, i zabrzmi to najprościej, jak tylko się da, trzeba najpierw przyjąć, zaakceptować prawdę, że koniec świata jest możliwy, że może to się stać za mojego życia w każdym momencie, jak to ujmował katechizm. Bez dopuszczenia do świadomości i akceptacji tej możliwości, nawet lawina cudów i spełnionych znaków nas nie przekona. Przypomina przykład Emila Zoli w XIX wieku, który na dochodzące wieści z Lourdes o licznych cudach miał powiedzieć, że nawet gdyby był świadkiem 100 cudów, to i tak nie uwierzy. Po drugie, wyjaśniając postawę niewiary, można wskazać na zjawisko zmęczenia uwagi. Historycznie większość z 20 stuleci po wniebowstąpieniu to okresy wyraźnych nastrojów apokaliptycznych. Ostatni z nich około stuletni ciągle trwa. Natomiast w naszym pokoleniu nastąpiła swoista sekularyzacja apokalipsy związana z rokiem 2000, potem 2012. Sekularyzacja polegająca na przejęciu tematu kosmiczno-apokaliptycznej katastrofy ze słabymi już tylko akcentami religijnymi przez mass media i popkulturę. Razem wzięte pamięć o niemal 2000-leciach niespełnionych oczekiwań oraz współczesna chimeryczna moda na apokalipsę sprawiają, że dziś temat wydaje się jakoś nieaktualny, nie przyciąga już zmęczonej, a nawet znudzonej nim uwagi. Trzecim zjawiskiem mogącym rzucić nieco światła na postawę odrzucającą nadzieję na paruzję jest tak zwane dyskontowanie przyszłości. Istota tego zjawiska właściwie wyraża przysłowie lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Jak pisze Antony Giddens, znakomity socjolog brytyjski, odnosząc się w tym przypadku do katastrofy klimatycznej, cytat, dla większości ludzi istnieje przepaść między bliskimi im zajęciami dnia codziennego, a abstrakcyjną, nawet apokaliptyczną katastrofą. Oznacza to, że trudno jest uznać przyszłość i to, co może ona ze sobą przynieść, za tak samo realną jak teraźniejszość. Dlatego wolimy mniejszą korzyść teraz, niż większą za jakiś czas. Lepiej teraz korzystać z życia, niż zmienić je dla przyszłej ewentualnej nagrody w niebie. Zjawisko czwarte to ocena ryzyka. Dziś stanąc w oceanie informacji dostępnych z każdej dziedziny, niesłychanie trudno jest dokonać w oparciu o uzyskane dane właściwej oceny ryzyka, w jakiejkolwiek właściwej dziedzinie. Postrzeganie ryzyka przez opinię publiczną kształtowane jest przez media i bardzo często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tu przypuszczam, każdy z nas wiele przykładów mógłby podać z ostatniej dekady. Histeria globalna z chorobą wściekłych krów, później z ptasią grypą. W gruncie rzeczy nic się w końcu nie stało, ale brzmiało to bardzo apokaliptycznie. Obawiamy się tego, co w gruncie rzeczy jest mało realne, ale lekceważymy rzeczywiste zagrożenia, oswajając się na przykład w tym przypadku z ryzykiem paruzji, czy ryzykiem katastrofy klimatycznej, która w potocznej, to jest wykreowanej mentalnie świadomości, nie budzi już emocji, spotyka się z obojętnością, czy z opacznym jej rozumieniem, to znaczy takim, jakim ukazują je obrazy popkultury. Tyle o tych przeszkodach w przyjęciu wiary i tym bardziej nadziei na paruzję, przeszkodach natury może nie tyle teologicznej, co współczesnokulturowej i psychologicznej. Spośród zjawisk i procesów, jakie charakteryzują dzisiejszy świat, chciałbym wskazać na kilka, które, gdy odniesiemy je do znaków czasu z Nowego Testamentu, wydają się nieść pewne racjonalne uzasadnienie dla oczekiwania paruzji dzisiaj. Uczynimy więc podobnie w gruncie rzeczy jak chrześcijanie we wcześniejszych epokach, którzy obserwowali swoje czasy i oczekiwali nadejścia pełni zbawienia. I tak, w Kościele katolickim pewna postać oczekiwań apokaliptycznych wiąże się dziś z objawieniami prywatnymi, przede wszystkim maryjnymi. Choć może teologia idąca z taką pobożnością nie jest doceniana w środowisku akademickim i raczej nie uznaje się jej za wysoką, a przecież bliski koniec świata to domena sekt, Świadków Jehowy i tak dalej, to pierwsze wrażenie może mylić. Hans Urs von Balthasar, jeden z gigantów współczesnej teologii, swoją niewielką, późną książeczkę pod tytułem Maryja na dziś zaczyna słowami. Kto chce się czegoś dowiedzieć o Maryi i jej stosunku do dzisiejszych czasów, najlepiej niech otworzy 12 rozdział Apokalipsy, zajmujący centralne miejsce w ostatniej biblijnej księdze, obrazującej swymi dziejami dramat historii zbawienia. Kościół, pisze dalej von Balthasar, jest obecnie egzystencją pomiędzy wyziewami smoka a pokarmem nieba, śmiertelnie zagrożoną, a jednak strzeżoną w miejscu przygotowanym przez Boga. Egzystencją oznaczającą dla wszystkich dzieci Kościoła stan nieprzerwanie prowadzonej wojny przeciwko mocom szatańskim. Koniec cytatu. Te uwagi dotyczące Maryi Niepokalanej przypominają też naukę świętego Ludwika Grignion de Montfort, który wykazywał, że ponieważ Maryja była drogą, którą Jezus Chrystus po raz pierwszy do nas przyszedł, będzie ona nią również przy powtórnym przyjściu. Ona ma przygotować wielkich świętych czasów ostatecznych. Znaczącą część pobożności maryjnej ostatnich 200 lat opiera się na objawieniach prywatnych, przede wszystkim w Lourdes, Fatimie, aż do Medjugorje, które mają już, te Medjugorje mają być ostatnimi bezpośrednio przeprowadzającymi do paruzji. Wątek apokaliptyczny w nich zawarty jest niemal kluczowy i ciągle otwarty. 13 maja 2010 roku w homilii wygłoszonej w Fatimie Benedykt XVI przypomniał: łudzi się ten, kto uważa, że prorocza wizja, misja Fatimy już się wypełniła. Znany jest też wątek, związek pontyfikatu Jana Pawła II z tak zwanymi tajemnicami objawień fatimskich, zamach pamiętamy 13 maja w rocznicę pierwszych objawień, oraz, co szczególnie istotne, uwaga i interpretacja, jaką sam papież tym wydarzeniom nadał. Warto też przypomnieć słowa Jana Pawła II, nawiązujące do objawień dotyczących bliskiej paruzji udzielonych siostrze Faustynie Kowalskiej. I tak podczas homilii i aktu zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu w Krakowie Łagiewnika w sierpniu 2002 papież powiedział: niech się spełni zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście. Tę iskrę łaski Bożej należy rozniecać, trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. Już będąc przy Krakowie, warto wspomnieć inne, będąc przy Krakowie jednocześnie u Dominikanów, warto wspomnieć inne mikro objawienie prywatne, mam na myśli proroctwo sprzed 4 lat o bliskiej paruzji, sformułowane na krótko przed śmiercią przez ojca Joachima Badaniego, o czym możemy poczytać w znakomicie zatytułowanej książce, wywiadzie Uwierzcie w koniec świata. O przesłaniu i znaczeniu objawień maryjnych można by oczywiście długo rozprawiać, ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną ich cechę. Bóg widocznie lubi posługiwać się środkami ubogimi. Wcielenie Syna Bożego nastąpiło na prowincji ówczesnego świata i umknęło oczom wielu. W życiu Jezusa nie było też nic wielkiego w oczach świata. Objawienia prywatne też nie powalają swoją powagą i patosem, choć dotyczą spraw największych. Prowincjonalne Lourdes, Fatima czy Medjugorje, klasztorna cela siostry Faustyny czy ojca Badaniego, proste dzieci, niewykształcona zakonnica, wręcz zakłopotani tym, co je spotkało. Moglibyśmy powiedzieć, że mógłby Bóg przecież jakimś poważniejszym, bardziej wydajnym kanałem przekazać swoje ostrzeżenie dla świata. Otóż jest chyba tak, jak w Łukaszowej przypowieści o biednym Łazarzu i bogaczu, gdzie bogacz słyszy: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. My mamy Ewangelię, jeśli ona nie przyprowadzi do wiary, to i 100 cudów, 100 objawień prywatnych w tym przypadku nie pomoże. Inny proparuzyjny argument dotyczy, nazwijmy to tak ambitnie, stanu świata po 300 latach realizacji świeckiego projektu rozwoju i postępu, który miał pokazać, na co ludzi stać, gdy uwolnimy się z okowów religijnej interpretacji ograniczeń. I to wymaga pewnego krótkiego wprowadzenia. W ciągu przeszłych stuleci, które odznaczały się nasileniem nastrojów apokaliptycznych, ich bezpośrednim katalizatorem były zwykle udręki i trwoga życia codziennego. Prześladowania, ucisk, odstępstwa, działania szatana i antychrysta zapowiadane były przecież w Ewangeliach, listach Pawłowych i komponowały się interpretacyjnie z tym, czego nasi przodkowie doświadczali. Ostatnia silna fala nastrojów apokaliptycznych trwała od końca średniowiecza do około XVII wieku i ustała wraz z nadejściem epoki oświecenia i ery przemysłowej, wraz z nadejściem epoki rozumu, nauki oraz optymistycznej idei postępu, który nieprzerwanie miał wieść ludzkość ku coraz większemu szczęściu. Bóg, niczym zegarmistrz deistów, nie miał mieć już wiele wspólnego ze światem, którego sterami kierował już rozum, a celem był stały postęp. Jednak z nadejściem XX wieku zaczęto mówić wyraźnie o kryzysie idei postępu, o antyutopiach, do których się zbliżyliśmy. Lęki, nędza i trwoga, które światło postępu miało rozproszyć i usunąć z naszego życia, w gruncie rzeczy pozostały w ilości i intensywności niezmienionej w stosunku do stuleci, które opisywał na przykład Jean Delimo w klasycznej pracy Strach w kulturze Zachodu. Zmienił się natomiast ich charakter na bardziej doczesny. Nie odwołujący się już do transcendencji, nastąpiła tutaj pewna sekularyzacja apokaliptyki. Jako dość znamienny przykład tego zjawiska i jednocześnie rezultat kryzysu idei postępu chciałbym przywołać pewien współczesny amerykański ruch społeczny liczący ponad 3 miliony członków pod nazwą Doomsday Preppers, czyli przygotowujący się na nadzieję sądu czy dzień zagłady. Preppersi oczekują i przygotowują się na świecką apokalipsę, czyli upadek świata, jaki znamy. Mogliśmy się z nimi zapoznać niedawno w serialu dokumentalnym na kanale National Geographic. Polski tytuł brzmiał Czekając na apokalipsę. To były chyba 3 sezony tego serialu. Opowiada on o rodzinach, małych grupach społecznych, małych grupach czy nawet jednostkach, zwykle niezwiązanych, nieznających się nawzajem, którzy przygotowują strategię przetrwania różnego rodzaju dramatycznych wydarzeń końca cywilizacji, które wkrótce mają nadejść. Przygotowują się logistycznie, angażując ogrom sił i środków na nadejście katastrof różnego typu. Wybuch wulkanu, superwulkanu Yellowstone, gigantyczna burza słoneczna, gwałtowne przebiegunowanie, wyczerpanie zasobów ropy, pandemia grypy, wojna nuklearna, zmasowany atak terrorystyczny z użyciem broni biologicznej lub brudnej bomby atomowej. Dalej hiperinflacja i upadek gospodarki USA na skutek ogromnego zadłużenia kraju itd. itd. Od strony społecznej wszystkie one miałyby skutkować szybkim rozkładem więzi społecznych, anarchią, powszechną anarchią, zamieszkami, walkami o żywność, wodę i źródła energii. Ocenia się, że obecnie 9 na 10 Amerykanów oczekuje jakiejś globalnej katastrofy w ciągu najbliższych 25 lat. To są wyniki sondażu National Geographic. Notabene ta apokalipsa świecka preppersów jest tylko częścią większego obrazu w USA, gdzie w kontekście już stricte religijnym przynajmniej 50 milionów dorosłych Amerykanów, głównie członków kościołów ewangelikalnych, oczekuje bliskiej paruzji jeszcze za ich życia. Samych preppersów można postrzegać jako symbol upadku idei postępu, ponieważ ich zabiegi to w gruncie rzeczy przygotowania na sformowaną przez Hobbesa ponad 300 lat temu wojnę wszystkich ze wszystkimi, a właśnie od prób ucywilizowania tak określonego stanu natury, jako wojna wszystkich ze wszystkimi, zaczęła się cała nowożytna historia postępu społecznego i cywilizacyjnego. We współczesnym świecie lęki i strach pozostały jak były. Nędza i bieda i nierówności społeczne są większe niż kiedykolwiek w historii. Oczywiście 300 lat rozwoju i postępu przyniosły też ogrom pozytywnych zmian i rozwój w wielu wymiernych dziedzinach. O czym przypomina ostatnio wszystkim pesymistom psycholog z Harvardu Steven Pinker w monumentalnej pracy The Better Angels of Our Nature, Lepsze anioły naszej natury. Przypomina, że żyjemy dłużej, jest nas 7 miliardów, a nie paręset milionów, jak to było przez setki tysięcy lat przed oświeceniem. Żyjemy zdrowiej i wygodniej, bardziej komfortowo. Niewątpliwie jest to postać owego dojrzałego żniwa. Jednak ostateczny bilans wygląda ponuro. Wojny światowe i totalitaryzmy XX wieku pokazują, jak łatwo zaprząc efekty rozwoju i postępu do złych celów. Takim szczególnym, spektakularnym przykładem owego zaprzęgnięcia, które potencjalnie zmienia wszystko, jest bomba atomowa. Ludzkość po raz pierwszy w swojej historii dostała do ręki narzędzie, które może zniszczyć całe życie na Ziemi. W roku 1947 amerykańscy naukowcy związani z programem atomowym, świadomi zagłady, świadomi powagi zaistniałej zmiany, opracowali pomysł symbolicznego zegara zagłady, Doomsday Clock, tak to nazwali, mającego wskazywać, ile czasu pozostało do nuklearnej zagłady ludzkości. Przyjęto umownie, że katastrofa następuje o godzinie 24:00, a biorąc pod uwagę stopień ówczesnego zagrożenia po drugiej połowie lat 40. nową wojną atomową, nastawiono zegar zagłady na godzinę 23:53. W następnych dekadach, zależnie od rozwoju sytuacji międzynarodowej i zmieniającego się globalnego zagrożenia, przesuwano wskazówki do przodu lub do tyłu, ale zawsze tylko o parę minut. Z biegiem lat zagrożenia wojną nuklearną zostały uzupełnione o inne nowe, jak wynikające z rozwoju biotechnologii, nanotechnologii, kryzysu ekologicznego oraz możliwej gwałtownej zmiany klimatu na Ziemi. Rok ubiegły, 2012, zinterpretowany jako godzinę 23:55, nawet dwie minuty później niż w roku 1947. Listę scenariuszy można poszerzać, ponieważ począwszy od groźnie brzmiącego terroryzmu, jego nowszych mutacji jak bioterroryzm czy eterroryzm, do niemal błaho brzmiącego zagrożenia, jakim jest wymieranie pszczół. Z tamtych lat pochodzi też wypowiedź Alberta Einsteina. Cytat: uwolniona siła atomu zmieniła wszystko oprócz naszego sposobu myślenia i dlatego zmierzamy ku z niczym nieporównywalnej katastrofie. Koniec cytatu. Czy ludzkość, a właściwie rządzący, powstrzymają się przed naciśnięciem czerwonych guzików? Przypuszczamy, że wzrost wiedzy powinien prowadzić do zmiany świadomości i uniknięcia katastrofy. Wątpimy, czy w ogóle jakakolwiek cywilizacja może świadomie dokonać samozagłady. Jednak przychodzi tutaj na myśl pewien historyczny przykład pewnej mikrocywilizacji, która przez ponad 1000 lat żyła na wyspie Wielkanocnej, w języku polinezyjskim zwanej Rapa Nui. Ta zasiedlona przez Polinezyjczyków w V wieku po Chrystusie wyspa przez 12 stuleci była domem dla około 10 tysięcy mieszkańców. I było tam wszystko. Słodka woda, bogactwo roślin uprawnych i zwierząt i brak naturalnych wrogów. Jednak gdy odkryto Rapa Nui na początku XVIII wieku, zostaną już tam tylko kilkoro ludzi. Trzy dekady później nie było tam już żadnego człowieka. Natomiast wyspa przedtem zielona, pełna życia, była już zupełnie jałowa. Nagie skały, żadnych roślin i zwierząt, tylko 1000 dziwacznie wyglądających posągów. I dopiero najnowsze badania z lat 90. wykazały, że trwająca przez pokolenia wojna klanów, wojna o charakterze na podłożu religijnym, chodziło o kult przodków, doprowadziła w długim okresie, przynajmniej paru pokoleń, doprowadziła powoli do ostatecznego zniszczenia wszystkich i wszystkiego. I jest oczywiste, że dla walczących musiało być jasne, że rezultatem wojny będzie pełne wzajemne zniszczenie. Mimo to tak właśnie się stało, tak mieszkający Rapa Nui wybrali. Roboczy bilans zamknięcia 300 lat postępu w kontekście mówienia o poważnych zagrożeniach i o tym, co woła o pomstę do nieba, winien jeszcze uwzględnić na przykład katastrofę ekologiczną i rosnącą i rażącą niesprawiedliwość społeczną w świecie. Być może i wspomnienie tych dwóch zagrożeń nie stawia włosów na głowie, tutaj też przypuszczalnie nastąpiło zmęczenie uwagi, ale uważniejsza argumentacja, na którą już nie mamy w tej chwili czasu, wykazałaby, iż potencjał apokaliptyczności jest nie mniejszy niż broni atomowej. Jeśli pomyślimy o nich łącznie, na przykład z aborcją i nową postacią ateizmu ugruntowanego nie na ideologii, ale po prostu na zobojętnieniu na Boga, to zarysuje się nam obraz cywilizacji antyboskiej i antyludzkiej, służącej jakiejś finansowo-politycznej elicie ludzkości. No bo jak właściwie odczytać inaczej fakty, skoro, jeśli chodzi o nierówności społecznej, skoro troje ludzi może posiadać majątek większy niż mieszkańcy 45 najbiedniejszych krajów, w których żyje łącznie 600 milionów ludzi. Katechizm Kościoła Katolickiego, pisząc o ostatniej próbie Kościoła przed paruzją, odnosi się do znaku Mysterium Iniquitatis, to jest tajemnicy bezbożności bądź tajemnicy nieprawości, o której mówi Święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, oraz do oszustwa Antychrysta, i interpretuje te dwa znaki wystąpienia tego czynnika antyboskiego. Interpretuje je po linii pseudomesjanizmu. To jest samo uwielbienia się człowieka i starania osiągnięcia własnymi siłami zbawienia w świecie doczesnym. Zbawienia, jak można by się domyśleć, nie wszystkich, ale wybranych. Niektórych tylko ludzi kosztem całej reszty. O szatanie Jezus mówi, że jest ojcem kłamstwa, zależy mu na anonimowości, by skutecznie szerzyć podziały i rozbicie. A właśnie anonimowość władzy, dezinformacja, podział i rozbicie, czy upłynienie więzi społecznych jako ważne, integralne części pewnego systemu pojawiają się często w znakomitych analizach współczesnego płynnego świata autorstwa Zygmunta Baumana. Choć oczywiście trudno posądzić Baumana o pisarstwo religijne, to jego analizy same przywodzą mu na myśl język eschatologii. Rok temu na Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie w takim referacie, który później ukazał w książce pod tytułem, czy tytuł książki jest inny, ale tytuł referatu Naturalna historia zła, w tym referacie mówił, gest człowieka, który rozpocznie apokalipsę, nie będzie różnił się od innych gestów, jakie codziennie dokonują zwykli ludzie znudzeni technicy. Ta anonimowość, takie odczłowieczenie relacji i banalność zła. Ale czas zmierzać ku końcowi i podsumowaniu, zamykając tę część dotyczącą interpretacji znaków. Wspomniałem wcześniej o uprzywilejowanym i kardynalnym miejscu wiary w paruzję, w doktrynie katolickiej, oczywiście w Nowym Testamencie. Jednak czy w życiu Kościoła paruzja zajmuje adekwatne, porównywalnie eksponowane miejsce? Dla nowożytnej katolickiej eschatologii charakterystyczne jest odwrócenie uwagi od tak zwanej eschatologii powszechnej, a zaakcentowanie eschatologii szczegółowej. To znaczy odejście od paruzji, sądu ostatecznego, od powszechnego zmartwychwstania i nowego stworzenia na rzecz sądu szczegółowego po śmierci, potem niebo, piekło lub czyściec. Takie skupienie się na przyszłych losach jednostki, a nie świata, odkłada niejako automatycznie paruzję ad acta, pozwala też bezpiecznie nie wchodzić w spór na przykład z naukami, kosmologią powiedzmy, oraz mocno podkreśla i umacnia rolę Kościoła jako szafarza zbawczych sakramentów. Paruzję wspomina się w liturgii mszy świętej, w kredo, w modlitwie pańskiej oraz przez pierwsze dwa tygodnie Adwentu i to w zasadzie tyle. Jest to więc wiara wyznawana, żeby nie powiedzieć tylko wypowiadana, ale jakby w uśpieniu, skoro nie idzie za nią nadzieja. A odstawienie nadziei na paruzję do lamusa odziera ją z mocy, jaką ona niesie w sobie. Możemy zapytać, co by się zmieniło, gdyby dzisiejszy Kościół nadał wierze i nadziei na paruzję takie znaczenie, jakie posiadała ona we wczesnym chrześcijaństwie i w Kościele Nowego Testamentu. Gdyby ułożył swoje życie według klucza oczekiwania paruzji. Sądzę, że nastąpiłaby radykalna reorientacja, rewolucyjna reorientacja perspektyw. Zamiast Kościoła głęboko i mocno zakorzenionego swoimi tradycjami i instytucjami w świecie doczesnym, Kościoła niejako przyzwyczajonego do tego świata, mielibyśmy wspólnotę pielgrzymów wierzących, że tutaj nie mamy stałego mieszkania, wspólnotę wędrowców stale przepasanych, gotowych do drogi. Czy oznaczałoby to ucieczkę od świata? Bynajmniej. Przykładem są tutaj kościoły i wspólnoty ewangelickie wywodzące się z tradycji reformowanej, głównie w Stanach Zjednoczonych, które w ciągu ostatnich stuleci potrafiły czerpać siły i wiary w paruzję do pracy nad przemianą świata. To jeszcze raz przypomnę na koniec słowa Lutra. Gdyby jutro miał nadejść koniec świata, dziś jeszcze zasadziłbym jabłonkę. Dziękuję Państwu bardzo. To tyle w tej części pierwszej.
Zapraszam Państwa teraz na 10-minutową przerwę. Po Państwa prawej stronie jest kawa, herbata, ciastka. Za 10 minut wrócimy tutaj i będzie można zadawać prelegentowi pytania.